Nasz czas.
Akcja katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Kto mi podaruje słowo, któremu zaufam? Słowo, co patrzy wprost w oczy, po ścianach nie błądzi, któremu idea nie zmarła. Słowo, któremu czas nie zaszkodził, nie zmienił je w karła. Trudno jest dźwigać świadomość własnych porażek, a jeszcze trudniej dźwigać kamienie sumienia, a już najtrudniej dostrzec i dźwignąć człowieka. Tak czasem chcemy ubrać się w skrzydła i kara, lecz cóż zrobić z tą kulą, co u nóg nam ciąży, przyciąga, zniża nasze loty, ale znamy tę radość, kiedy nam się uda choćby tylko na moment wznieść się nad poprzeczkę. W drugą niedzielę czerwca w gościnnym Aniele Beskidów wita radiosłuchaczy Akcja Katolicka naszej diecezji i zaprasza na swoją comiesięczną audycję Nasz Czas. Przy mikrofonie Eugeniusz Jachym, a wraz ze mną dzisiaj w studiu Anioła Beskidów
Sylwia Strządała,
Joasia Strządała,
ksiądz Jarosław Jołek,
Max Pryga,
a pomaga nam realizować dzisiejszą audycję Krzysztof Ogiegło z Anioła Beskidów. A o czym będziemy w tym wydaniu mówić, zaraz się dowiecie. Może zaczniemy od księdza Jarosława w ramach formacji. Jaki temat dzisiaj?
Dzisiaj poruszymy te wydarzenia, które będziemy przeżywać w najbliższym tygodniu i w Polsce, i poniekąd i na całym świecie.
Sylwia.
Drugie objawienie Matki Bożej w Fatimie, 13 czerwca 1917 roku.
Max.
A ja pierwszy raz byłem na pielgrzymce w Piekarach Śląskich, męskiej pielgrzymce, i chciałem się podzielić swoimi wrażeniami.
Będzie oczywiście czas na muzykę, porcję poezji, no i refleksję. Bądźcie zatem dzisiejszej niedzieli również z nami. Bądźcie z naszym czasem. Formacja w cyklu Formacja ksiądz Jarosław podzieli się swoją refleksją zatytułowaną Boże Ciało i Święty Brat Albert.
Szczęść Boże wszystkim, moi drodzy, przed nami ważny tydzień, bogaty we wszelkiego rodzaju wydarzenia związane z kościołem i w Polsce, ale i na świecie. Dziś niedziela Trójcy Świętej. Rozważamy wielką miłość jednego Boga w trzech osobach. Miłość, która łączy Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Ducha Świętego. Miłość, którą Pan Bóg przekazał człowiekowi wtedy, kiedy posłał na ziemię swojego Syna, ofiarując Go nam Oto by stał się naszym Zbawicielem i Odkupicielem. I miłość, którą Pan Bóg również ofiaruje wtedy, kiedy udziela nam Ducha Świętego, czy to w sakramencie Chrztu Świętego, czy pełnię darów w sakramencie bierzmowania. Od Trójcy Świętej winniśmy się uczyć wielkiej miłości do siebie, gotowości do współpracy, gotowości do podjęcia pewnych zadań. Pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny uczy, jak kochać siebie nawzajem, jak dostrzegać kogoś, kto jest obok nas. Bo i Pan Bóg dostrzegł naszą ludzką nędzę, dostrzegł to, że człowiek pozostał zagubiony po grzechu pierworodnym, że pozostał sam i dlatego postanowił mimo grzechu, mimo naszych odejść, na nowo przywrócić nam łaskę zbawienia, możliwość odkupienia, zadatek wieczności, zadatek nieba. Przed nami również, moi drodzy, czwartkowy dzień, w którym będziemy rozważać obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, nie pozostawioną tylko w tabernakulum i nie pozostawioną tylko w ludzkim sercu, ale obecność Chrystusa, którą Kościół pokaże przez procesję Bożego Ciała. Te procesje były ukazaniem światu tego, co Kościół ma najcenniejsze, Jezusa Chrystusa, swojego Boga, ukrytego pod postacią chleba i który nie tylko zamyka się w tabernakulum i nie tylko przychodzi do ludzkiego serca, ale chce również wyjść i zobaczyć, jak śpiewamy w jednej z pieśni, jak się Jego dzieciom powodzi. Procesje Bożego Ciała były też zawsze manifestacją wiary, pokazaniem tego, że nie jesteśmy ludźmi zamkniętymi w naszych domach, że nie jesteśmy ludźmi zamkniętymi w naszych kościołach, że pośród nas jest Bóg żywy i prawdziwy i my tego naszego Boga przedstawiamy światu. Chcielibyśmy to wydarzenie, jakim jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, przeżyć w duchu wielkiej wiary, wyznając, że pośród nas idzie Bóg prawdziwy, że On jest obecny wśród nas i że my chcemy nasze życie kierunkować ku Niemu, że On nie jest dla nas kimś obojętnym, kimś, kto tylko jest, ale że uczestniczy w naszym życiu i rodzinnym, i osobistym, parafialnym, i społecznym. Że Boga nie da się zamknąć, że Boga nie da się wyrzucić, że Boga trzeba pokazać po to, by świat zobaczył, że chrześcijanie to ludzie wiary, że nie tak łatwo dadzą sobie wyrwać tego, kto jest dla nich najcenniejszy, najważniejszy, Jezusa Chrystusa. A w sobotę, moi drodzy, przeżywać będziemy wspomnienie świętego brata Alberta. Wiemy, że ten rok poświęcony jest osobie tego naszego wielkiego rodaka. Człowieka, który dostrzegł oblicze Jezusa w tych, którzy są odrzuceni, którzy są zepchnięci na margines, którzy są biedni, nieszczęśliwi, czasem kalecy. I święty brat Albert uczy nas, że Jezus Chrystus to taki właśnie człowiek. Ten, który być może mija nas codziennie, który potrzebuje naszej pomocy. Przez wstawiennictwo świętego brata Alberta będziemy się modlić, byśmy byli wrażliwi na drugiego człowieka, na tego, który jest obok nas, który potrzebuje naszej pomocy, niekoniecznie materialnej, bo przecież święty brat Albert nie tylko dawał jeść, nie tylko ogrzewał w swoich ogrzewalniach, ale przede wszystkim był dla tych nędzarzy Krakowa. I dzisiaj, moi drodzy, święty brat Albert, podobnie jak wtedy, pod koniec XIX wieku i na początku XX, przechodzi przez nasze życie, tak jak chodził po ulicach Krakowa. Wtedy krakowianie słyszeli stuk jego drewnianej nogi. Wiedzieli, że ten odgłos to przechodzący święty brat Albert, który za chwilę zapuka i poprosi o jałmużnę dla swoich nędzarzy. Obyśmy nie zagłuszyli tego stukotu już nie drewnianej nogi świętego brata Alberta, ale jego wołania, że człowiek powinien być dobry jak chleb, z którego każdy może przyjść i odkroić, jeżeli jest głodny. I który mówił, że biedakowi trzeba dać jeść, trzeba go ubrać, bo inaczej będzie tylko kradł i niszczył. Wiele wydarzeń przed nami i takich, które mają rozbudzić naszą wiarę w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego i wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, w Komunii Świętej i wydarzeń, które mają pobudzić naszą wyobraźnię miłosierdzia, byśmy nie tylko dostrzegali tych, którzy potrzebują, ale wyszli im z konkretną pomocą, bo i my sami potrzebujemy miłosierdzia, choćby w sakramencie pokuty i spowiedzi świętej. Niech te dni będą dla wszystkich czasem błogosławionym. Niech utwierdzą waszą wiarę, wzmocnią nadzieję i dadzą siły do niesienia pomocy innym. Szczęść Boże.
A my w roku świętego brata Alberta przypominamy jego myśli. Dzisiaj kolejne, następne. Oto one. Zniechęcać się, to znaczy Panu Jezusowi nie ufać i zrobić Mu przykrość. Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca umysł. Szczęśliwy, kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania. Gdy Pan Jezus daje krzyżyk, trzeba przyjąć i podziękować za to, bo to wszystko jest z miłości Pana Jezusa dla duszy. Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła.
Zmierzyć, Matko Boża, siewna. co jaskółek nigdy nie widzieli. Gdy w nieba błękicie rwały się do góry, Matko Boska się w nam przy pierwszej niedzieli powieki obmywaj oberwaniem chmury. Matko Boża się w nas, się w nas.
W cyklu Młodzi w Kościele zapraszam do wysłuchania rozmowy z Karoliną Kobielusz, uczennicą pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Milówce.
Karolino, witamy Cię na łamach naszej audycji, audycji, którą prowadzi Akcja Katolicka w Radiu Aniele Beskidów. Dziękujemy Ci bardzo, że zechciałaś przyjść tutaj do studia i porozmawiać z nami. Witamy Cię.
Dzień dobry.
Ja może na wstępie króciuteńko powiem, już Eugeniusz przedstawiłeś, że jest uczennicą liceum w Milówce, ale ja powiem na świeżo, bo to przecież niedawno odbył się 17. przegląd pieśni patriotycznej organizowanej przez Akcję Katolicką i Karolina jest laureatką, powiedz coś na ten temat, pierwsze miejsce, prawda?
Tak, zgadza się.
I co nam zaśpiewałaś? Znaczy ja wiem, ale słuchaczom gdybyś powiedziała.
Zaśpiewałam Jest taki kraj i autorstwa Jana Pietrzaka, a także Miasteczko Bełz, które było tłumaczone przez Agnieszkę Osiecką.
Masz 17 lat. Cykl jest taki dość poważny. Młodzi w Kościele wciąż utyskujemy, mówimy, że Kościół, oczywiście mówię tutaj o wiernych, się starzeje, natomiast jest, ty pokazujesz, że młodzi są obecni, funkcjonują, działają, biorą udział w takich konkursach, który mógł być nieatrakcyjny, jak pieśń patriotyczna, ty w tym jesteś. W jaki sposób, jaką rolę ty pełnisz, jaką siebie widzisz w lokalnym kościele w Milówce, w kościele szerszym, w diecezji?
Myślę, że przede wszystkim mogę pomóc Kościołowi, a raczej wesprzeć i uprzyjemnić czas ludziom spędzającym w Kościele właśnie za pomocą śpiewania, bo jestem bardzo związana z muzyką, dlatego jeżeli ktoś mówi mi, że czuję ogromną przyjemność w tym momencie, kiedy śpiewam, to tak naprawdę nie wyobrażam sobie innej możliwości, aniżeli zaśpiewać dla tych ludzi i uprzyjemnić im ten czas spędzony właśnie w Kościele. Więc myślę, że pod tym względem muzycznym tam jestem.
I mogę wskoczyć. Jest takie powiedzenie, kto gra czy śpiewa na cześć Pana, modli się po dwakroć. Chciałem się zapytać o Twoje przygotowanie muzyczne. Od jak dawna śpiewasz, czy uczęszczałaś do szkoły muzycznej, czy po prostu narodziła się spontanicznie ta potrzeba śpiewu, a szczególnie udziału właśnie w życiu Kościoła?
Śpiewam od dziecka. Naprawdę, odkąd pamiętam, muzyka jest obecna w moim życiu. Tak. Poza tym pochodzę też z regionu, w którym muzyka jest miłością chyba każdego człowieka, górala. Górale są jeszcze bardziej związani z Panem Bogiem, aniżeli...
mają trochę bliżej.
Tak, dokładnie, mamy nieba. Trochę bliżej. Więc muzyka góralska przede wszystkim od jakiejś szkoły podstawowej uczęszczałam do zespołu regionalnego, później zaczęłam grać na skrzypcach w Fundacji Braci Golec w Milówce właśnie, ale będąc w gimnazjum stwierdziłam, że tak naprawdę muzyka góralska to nie moja droga i teraz bardziej chciałabym realizować się i mam nadzieję, że realizuję się już w piosence aktorskiej.
Bardzo ambitnie.
Rozumiem, że te pieśni, które były wykonane w ramach przeglądu pieśni patriotycznej, również miały taki charakter. To aktorstwo można było zaobserwować. Krzysztof, żałujemy, że nie byliśmy na tym przeglądzie, będzie koncert laureatów.
Ale tu w tym momencie chciałem właśnie wykorzystać, dlatego że niech tutaj sobie odszukam, właśnie 22 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bysce, jeszcze o tym będziemy mówić, przy ulicy Juliana Fałata 2 odbędzie się uroczyste podsumowanie właśnie 17 przeglądu pieśni patriotycznej i tam będą śpiewali laureaci i jestem przekonany, że Karolina też tam zaśpiewa, prawda?
Również.
I drodzy Państwo, zapraszam, bo zobaczycie, jaki to jest poziom wykonania.
A ja chciałem się Ciebie zapytać, młodzi w kościele, obserwujesz swoje koleżanki, kolegów, jacy oni są? Co możesz o nich powiedzieć? Młodzi i Kościół w Milówce.
Przede wszystkim to, że młodzi ludzie pędzą. Biegną za czymś, często nieosiągalnym dla nas, ale wierzymy, że uda się nam osiągnąć to, do czego pędzimy. Dlatego Bóg i Kościół jest momentem zwolnienia, przystopowania, a jeszcze dodatkowo napawania nas wewnętrzną siłą i takim taką świadomością właśnie poprzez ten Kościół i Boga rodzi się w naszych głowach pewna świadomość, myśl, że na pewno osiągniemy swój cel, bo właśnie Bóg nas w tym wspiera. Dlatego to jest naprawdę niesamowite.
Rozumiem, że skoro jest ten czas na refleksję, jest potrzeba tego czasu na tę zadumę, to jest wynikiem wychowania w rodzinie, w szkole, atmosfery, która panuje w parafii. Jak ty to widzisz?
Nasza parafia jest bardzo zżytą parafią. Nie podległam stricte pod parafię w Milówce, a raczej pod parafię w Lalikach, zesłania Ducha Świętego. Jest to mała wioska, więc każdy jest ze sobą bardzo zżyty. Poza tym nasz proboszcz walczy o to, żebyśmy byli przyjaciółmi i żebyśmy mogli na siebie liczyć, więc to nawet nie polega na samym wychowaniu w rodzinie, ale na samym życiu we wsi, w której właśnie ten Kościół dominuje, jest pewnego rodzaju absolutem.
Z tego wnioskuję, że nie ma czegoś takiego jak podczas rozmów między sobą skrępowaniem jakimś mówienie o Bogu. Ja nie mówię o nauczaniu, o katechezie między sobą, ale często mówimy o różnych błahych sprawach, rozmawiamy. Natomiast kiedy ktoś schodzi na tematy wiary, wycofujemy się. Tu z tego, przynajmniej tak wnioskuję z tej dotychczasowej rozmowy, wśród Was tego nie ma, że jest to jednym z naturalnych tematów, jeżeli się mówi o Panu Bogu, o wierze swojej.
Tak, to prawda, ale zależy w jakim jesteśmy towarzystwie tak naprawdę, bo jeżeli mowa tutaj o towarzystwie najbliższym, w którym żyjemy tak naprawdę w tym środowisku, to jest to temat absolutnie wygodny dla wszystkich, ale z racji tego, że jestem osobą, która naprawdę kocha odkrywać świat i najmniejsze zakamarki lubię dostrzegać więcej i to wiąże się też z tym, że jeżdżę dalej, moja mama nie boi się mnie wypuszczać z domu, to wtedy spotykam różnych ludzi i wtedy często Bóg jest tematem tabu, ale myślę, że takie tematy bardzo, bardzo fajnie...
Przepraszam, że wskoczę Ci w słowo, ale właśnie w takich momentach, kiedy masz tych ludzi, którzy nie są z tego grona bezpośrednio twojego. Czy ty odczuwasz jakieś skrępowanie, gdyby przyszło mówić na temat Pana Boga, czy to jest dla ciebie, nie ma znaczenia, że ten ktoś może się poczuć, no jak to teraz modnie się mówi, że mogą być jego uczucia urażone, kiedy mówimy o Bogu?
Czy nie masz tym zachowania? Absolutnie nie. Mhm.
Czyli można powiedzieć, że ten fundament milówki, rodzinnego domu, środowiska, kościoła, to w tobie jest, to jest naturalne. Tym żyjesz i tego się nie wstydzisz, nie krępujesz.
Właśnie dotknęliśmy bardzo ważnej sprawy, zresztą chciałem takie podobne pytanie zadać. Tu chodzi o świadectwo. Teraz dajesz świadectwo swojej wiary, swojego zaangażowania w życie kościoła. I właśnie tutaj tak Krzysztof wspomniał o tych ekstremalnych jak gdyby warunkach, sytuacjach, gdzie potrzeba dać to świadectwo, bo my możemy pięknie mówić, ale czasem możemy stanąć w trudnej sytuacji i czy zabrać głos, powiedzieć, dać świadectwo. Ty tutaj powiedziałeś, że oczywiście dajesz to świadectwo i byś dała to świadectwo, ale jak się ma sprawa z koleżankami, z kolegami, którzy być może by stanęli w takiej sytuacji trudniejszej?
Czy oni byliby odważni?
No właśnie.
Tutaj wydaje mi się, że trzeba wierzyć w drugiego człowieka. Bo czymże bylibyśmy bez wiary w drugiego człowieka właśnie? Uważam, że jeżeli... nie ma co zakładać, że on nie byłby w stanie czegoś takiego zrobić i też nie pokazać tego świadectwa. Myślę właśnie, że akurat otaczam się takimi dobrymi ludźmi, którzy są naprawdę bardzo wartościowi, którzy kierują się w życiu wzniosłymi ideałami, mogłabym rzec. Myślę, że jestem tyle odważna w tym momencie, żeby rzec, że oni będą w stanie zrobić to, co ja w tym momencie.
Karolina, zdajesz sobie sprawę, masz kilkanaście lat. Przyszłość Kościoła w Polsce, zresztą zawsze to podkreślał i święty Jan Paweł II, papież Polak, i święty Franciszek, papież. Jeszcze nie święty, być może święty, ale
papież, już tak, w tym momencie. Zrobić,
papież Franciszek. Jaką ważną rolę w życiu nie tylko Kościoła, ale i społeczeństwa, ponieważ no, wasza postawa wchodzi w społeczność i właśnie tam liczyć się będzie wasze świadectwo. To nie tylko chodzi o te werbalne podkreślanie wartości, mówienie, to jest ważne, ale również swoimi czynami, swoim życiem będziecie dawać świadectwo o Bogu, o Kościele i życzę ci, abyś nie musiała stawać w takich
ekstremalnych sytuacjach,
ale chyba zdajesz sobie sprawę, że przyszłość Kościoła w Polsce w jakimś sensie również zależy od was młodych.
Tak zresztą mówił Jan Paweł II, że to my jesteśmy solą ziemi, a z racji tego, że chodziłam do gimnazjum imienia Jana Pawła II w Milówce, to te słowa były nam wpajane i nie sposób ominąć je szerokim łukiem.
I to zobowiązuje. W cyklu...
Ale ja bym jeszcze zadał jedno pokrętne. Jeszcze bardzo, dlatego, że ta rozmowa bardzo ciekawe kręgi przybrała i jestem bardzo mocno tobą, Karolina, zbudowany. Zadam ci też trudne pytanie w tym momencie, bo wyszliśmy od tego młodzi w kościele, często my już wiekowi utyskujemy, że wy jesteście jak gdyby poza. A ja widzę, że my zbyt mało patrzymy na waszą religijność, na wasze postrzeganie wiary. Chcielibyśmy was w nasze schematy naszej religijności wrzucić. I mało was słuchamy, mało was obserwujemy. Stąd moje pytanie. Czy są sytuacje, które odczuwasz, że to ty jesteś wzorem wiary dla swoich rodziców, że to ty w danym momencie jesteś w stanie dać im przykład? Bo dzisiaj na przykład dajesz nam, tutaj w tym radio, ten przykład... No ja jestem zbudowany tym wszystkim, co ty mówisz i ta rozmowa pokazuje i drodzy państwo, popatrzcie, młodzi są w kościele, no Karolina tutaj siedzi. To pytanie, czy ty czujesz się kiedykolwiek wobec swoich rodziców, osób dorosłych, starszych, świadkiem wiary?
Może niekoniecznie względem moich rodziców, bo to są naprawdę wspaniali ludzie i to oni zawsze dają mi wzór. Ale często zauważam takie sytuacje, kiedy rzeczywiście wydaje mi się, że mimo mojego młodego wieku i i mniejszego doświadczenia życiowego wiem, że jestem w stanie zachować się w danej sytuacji lepiej. I nawet nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że ja po prostu staram nie myśleć się stereotypami, staram się szanować drugiego człowieka ze względu na różnice, jakie nas mogą dzielić. Często starsi ludzie tego nie robią. Uważają różnice za coś trudnego do pokonania, a to trzeba pokonywać. I właśnie wydaje mi się, że o to walczę, w takiej swojej walce, żeby pokonywać różnice, żeby szanować drugiego człowieka przede wszystkim, żeby żyć z nim w jedności.
Serdecznie dziękujemy Ci, Karolino, że trafiłaś dzisiaj do naszego studia. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś w tym studiu i być może będziemy mogli rozwinąć ten temat, który poruszaliśmy, a może dowiemy się coś ciekawego o Twojej karierze piosenkarskiej, czego Ci życzę. A z Karoliną Kobielusz, uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Milówce, w cyklu Młodzi w Kościele rozmawiali Krzysztof Luber oraz Eugeniusz Jachym.
Karolino, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Sylwia Strządała wraz ze swoją córą Joasią serdecznie zapraszają do wysłuchania przesłania Matki Bożej z Fatimy w setną rocznicę objawień.
13 czerwca 1917 roku. Drugie objawienie się Matki Bożej. Po odmówieniu różańca z Hiacyntą, Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które się zbliżało, to, cośmy nazwali błyskawicą, i następnie ponad dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z Maja.
Czego Pani sobie życzy ode mnie?
Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później Wam powiem, czego chcę.
Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego.
Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku.
Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba.
Tak, Jacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć Tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca.
Zostanę tu sama?
Nie, moja córko. Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy Cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to niepokalane serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.
O rekolekcjach w Rychwałdzie
rozmowa z ojcem Kocańtą, którą przeprowadził Krzysztof Luber.
Duchu Święty, przyjdź, chciałoby się powiedzieć, i tak mówimy w swoich sercach, siedząc u ojca Bogdana Kocańty w Rychwałdzie. Drodzy Państwo, zdawałoby się, że to dopiero 31 maj, a my przyjechaliśmy tutaj mówić o rekolekcjach, które będą w sierpniu i wrześniu. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie temat tych rekolekcji, ale ojciec Kocańta ma swoje metody rozmowy z Panem Bogiem, otwarte na Ducha Świętego, więc myślę, że dzisiaj nam podpowie, co Akcja Katolicka będzie przeżywać w naszych rekolekcjach. Szczęść Boże, witamy ojcze.
Pokój i dobro, szczęść Boże.
Z nami jest Ewa Ciopińska i duchem pani Maria Baczyńska, która nie mogła przyjechać, a która też miała i udzieliła tej swoich przemyśleń dotyczących naszych rekolekcji. Ojcze, rekolekcje 2017, czym akcja powinna się zająć w tym roku, po przecież już tylu głoszonych przez ojca rekolekcji dla nas?
Idąc tropem pani Marii, która zaproponowała, by pochylić się nad rolą Ducha Świętego w modlitwie, proponuję właśnie, by odpowiedzieć sobie na to pytanie, jaka jest rola Ducha Świętego w modlitwie chrześcijanina. Żeby też zapoznać się z całym bagażem mocy, którą mamy, a którą często nie wykorzystujemy, bo nie jesteśmy tego świadomi. Duch Święty jest miłością, jest osobą, która w Trójcy Świętej stanowi dzisiaj, jak mówi Sobór Watykański II, duszę Kościoła. Więc chcemy zanurzyć się w samym sercu Kościoła, w mocy Ducha Świętego i wejść w relację, w takiego aktu zbliżenia się duchowego z Duchem Świętym, by nasza modlitwa nabierała mocy, aby w niej coraz bardziej, coraz bliżej objawiać chwałę Boga tym wszystkim, którzy są wokół nas. A szczególnie może właśnie we wspólnotach, parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej, w tych wszystkich aktach modlitwy wspólnej.
A czy moglibyśmy zdradzić już, bo Duch Święty, rola Ducha Świętego w modlitwie chrześcijańskiej i w tym cyklu, co ojciec chciałby poruszyć? Co jeszcze, gdybyśmy wzięli te trzy dni spotkania, czego mogą się spodziewać nasi przyszli słuchacze tych rekolekcji?
Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności trzeba uświadomić sobie to, że jako osoby wierzące mamy ufać Duchowi Świętemu. Bo jakoś tak się zrobiło, że Ducha Świętego zarezerwowaliśmy w pierwszej kolejności dla braci odłączonych, protestantów. Ale przecież nie byłoby Kościoła katolickiego, gdyby nie Duch Święty. I to by była jakby taka pierwsza zachęta, żeby zaufać Duchowi Świętemu, który przychodzi według Ewangelii Świętego Jana jako ten, który niesie przebaczenie, odpuszczenie grzechów. Jako ten, który według nauki świętego Pawła ma moc ogłaszania Jezusa Chrystusa obecnego pośród swego ludu. Jako ten, który jest dawcą darów i charyzmatów. I to by była jedna rzeczywistość. Druga to to, aby zobaczyć osobę wierzącą, która modli się Słowem Bożym w mocy Ducha Świętego. Bo co innego jest czytać, nawet Pismo Święte, dla samego przeczytania, a co innego jest modlić się Słowem przeczytanym. Co innego jest właśnie wejść w misterium obecności Boga w Duchu Świętym, który rozjaśnia ciemności naszego umysłu, który pozwala nam rozpoznać objawienie Pana, który pozwala nam wejść w misterium Jego obecności i sprawia, że Słowo ma moc. To dzięki Duchowi Świętemu Słowo Boże może nas dotykać i przemieniać. Trzecia rzecz, trzeci taki aspekt to dary i charyzmaty Ducha Świętego. Czyli myślę, że trzeba o tym powiedzieć, bo żyjemy w takich czasach, w których Duch Święty bardzo mocno objawia swoją obecność. I rodzi się wiele pytań, nawet wielu kapłanów zastanawia się, co to jest, że takie poruszenie jest w Kościele katolickim. Kiedy słuchamy nauczań papieża Franciszka, on bardzo mocno odwołuje się do działania Ducha Świętego, do jego darów, charyzmatów. nie boi się też przedstawiać Kościołowi tą nową perspektywę życia z ducha. Więc chcielibyśmy o tym powiedzieć, aby członkowie Akcji Katolickiej i wszyscy wierzący, którzy będą uczestniczyć w rekolekcjach, właśnie prowadzili życie z ducha. I kolejny aspekt, chyba już ostatni, to nasza modlitwa, która ma nas umocnić, ale przede wszystkim wprowadzić zjednoczenie z Panem Bogiem, w swoim takim celem pośrednim, a jednocześnie bezpośrednio namacalnym, które można zmierzyć, prowadzi nas do dania świadectwa. Zatem chcemy wejść w takie doświadczenie, że Duch Święty jest źródłem chrześcijańskiego świadectwa. Bez Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, Panem jest Jezus, jak mówi święty Paweł. Więc chcemy też pogłębić naszą modlitwę po to, żeby w mocy spotkania z Bogiem, w Jego obecności stanąć przed braćmi i nie lękać się tego, że jesteśmy katolikami, że mamy dać świadectwo naszej wiary.
Tematyka niesamowita, niesamowicie ciekawa i sądzę, że wielu naszych słuchaczy po tej krótkiej rozmowie weźmie udział w tych rekolekcjach. Ale często spotykam się z takim stwierdzeniem, kiedy mówię ze znajomymi o rekolekcjach. No przecież ja tyle razy już na rekolekcjach byłem, no po co tam znowu pojadę, będę powtarzał. Gdyby ojciec zechciał powiedzieć o potrzebie, której mamy świadomość, że to nie jest, że byłem na rekolekcjach raz, 10 to mi wystarcza.
No sam osobiście prowadziłem ponad 300 serii rekolekcji w swoim życiu i mógłby ktoś powiedzieć, no i po co to wszystko? Po to, żeby spotkać się z braćmi i siostrami w wierze i żeby doświadczyć mocy Boga w swoim życiu, żeby też zatrzymać się i zweryfikować moje wędrowanie jako wędrowanie w pielgrzymce tego życia, bo przecież wszyscy zmierzamy ku jednemu celowi, jest w nim Królestwo Boże. I jeżeli się nie zatrzymamy, żeby zobaczyć i zweryfikować naszą drogę, to może się okazać, że ciężko pracujemy, trudzimy się, ale nie idziemy właściwą drogą. Po to są rekolekcje. Trzeci taki argument, który chcę przytoczyć, to jest to, że w czasie rekolekcji doświadczamy wspólnoty Kościoła, który chce być blisko. I wytwarza się niesamowita więź, taka jedność wśród rekolektantów, ponieważ mają ten sam cel, zmierzają w tym samym kierunku i mają to samo doświadczenie wiary, aczkolwiek subiektywnie rzecz biorąc przeżywane bardzo indywidualnie. I właśnie to sprawia, że ubogacamy się nawzajem. Kiedy słyszymy świadectwa tego, jak Bóg działał w drugim człowieku, to porównujemy te świadectwa z tym, co w nas się dokonuje. I zdobywamy kolejną taką bazę do tego, by nie lękać się wychodzić naprzeciw wszelkim trudnościom, ponieważ wiemy, że Bóg jest z nami, tak jak jest z naszymi siostrami i braćmi, i że we wspólnocie Kościoła możemy pokonać wszelkie trudności. I to jest też doświadczenie rekolekcji. A poza tym każdy rekolekcjonista, kiedy spogląda na rekolektanta, to z upływem czasu widzi jego przemianę. I potrzeba osoby, która by zobiektywizowała to doświadczenie, czyli popatrzyła troszeczkę z boku na to, co się we mnie dokonuje. Temu służy rozmowa duchowa w czasie rekolekcji, temu służy sakrament pojednania. Więc kolejna korzyść dla kogoś, kto chce zadbać o swój rozwój osobisty, rozwój duchowy.
Dziękujemy, ojcze, za tą rozmowę. Dziękujemy za tą zachętę do naszych rekolekcji, na które zapraszamy. Ewuś, przypomnij, w jakim to czasie?
Tak, w sierpniu od 10 do 13 sierpnia i we wrześniu od 7 do 10 września. A ja sobie tak myślę, to co ojciec powiedział, że Duch Święty pomoże nam coraz lepiej poznawać Jezusa i upodabniać się do Niego. No właśnie to też jest taki cel rekolekcji, żeby człowiek właśnie bardziej dogłębnie poznał wszystkie charyzmaty. Ojciec nam pomoże w tym.
Drodzy Państwo, wykorzystując to, że jesteśmy w Rychwałdzie u ojca Bogdana Kocańdy, i przygotowywaliśmy, o czym Państwo przed momentem słyszeliście, temat naszych rekolekcji sierpniowych, wrześniowych. Chcemy też powiedzieć o tym, co dzieje się, nie tyle my chcemy, chcemy zapytać ojca Kocajndę o to, co takiego dzieje się, a dzieje się bardzo wiele w Rychwałdzie. Szczęść Boże, ojcze, jeszcze raz witamy.
Szczęść Boże.
Co takiego ważnego dzieje się, o czym by się ojciec chciał podzielić z naszymi słuchaczami w Rychwałdzie, u Matki Bożej Rychwałdzkiej?
Na pierwszy plan teraz to wysuwa się msza święta dziękczynna z ogłoszeniem tytułu Bazyliki Mniejszej dla naszej świątyni, dla kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Kościoła, które wszyscy znamy jako sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, Pani Ziemi Żywieckiej. I to jest największe wydarzenie, bardzo moment taki historyczny, nie tylko dla naszej społeczności tutaj lokalnej, przede wszystkim dla parafii, ale dla całej diecezji. A myślę, że i zasięg tego będzie występował poza diecezją, ponieważ zaprosiliśmy i biskupów z archidiecezji krakowskiej i z archidiecezji katowickiej, więc ufam, że i stamtąd parafianie przyjadą też do nas. To jest to, nad czym tutaj we wspólnocie teraz pracujemy. Obecnie przeżywamy nowenne tygodni. To już 2 tygodnie za nami. Teraz przed nami 3. tydzień tej nowenny. Przyjeżdżają wierni z dekanatów naszej diecezji i z parafii dekanatu żywieckiego na liturgię mszy świętej. Wcześniej o godzinie 11:00 to jest w każdą sobotę. Wcześniej opowiadamy historię sanktuarium, następnie przeżywamy taką braterską liturgię mszy świętej. Modlimy się za pątników, którzy nas nawiedzają w tym dniu, za te konkretne dekanaty, za parafię z tych dekanatów, ale też ludzie dają swoje intencje, które przedstawiamy dobremu Bogu za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny. Po liturgii mszy świętej wszystkich namaszczamy olejkiem radości, a potem zapraszamy do stołówki franciszkańskiej na co nieco po franciszkańsku. I to jest taki czas świętowania, a jednocześnie też zapoznania się z tym miejscem, szczególnie dla tych wiernych, którzy jeszcze u nas nie byli w sanktuarium. Każdy uczestnik z tego spotkania nowennowego otrzymuje taką pamiątkową kartę, na której jest koronka franciszkańska do 7 radości, jak zawierzenia Matki Bożej Rychwałdzkiej. Myślę, że to też ubogaci duchowo wierzący, którzy do nas przyjadą, będą mogli wprowadzić w swoje życie modlitwy, nowe doświadczenie modlitewne. I to jest ten wymiar. Cyklicznie, co weekend spotykamy się na rekolekcjach, w domu rekolekcyjnym i tutaj już tych rekolekcji jest tak dużo, że trudno mi powiedzieć, które i kiedy i o czym, ale zachęcam do sprawdzenia czy na stronie internetowej, czy bezpośrednio w domu rekolekcyjnym. Od nowego roku funkcjonuje przy sanktuarium i przy naszym klasztorze franciszkańskim fundacja Rodzina w Służbie Człowieka. Powołaliśmy tą fundację jako franciszkanie. Chcemy podjąć jeszcze bardziej temat i całą problematykę współpracy z rodziną i pomocy rodzinie. Wychodzimy z założenia, że świat możemy zmienić tylko przez rodzinę, a skoro tak, to w centrum rodziny jest więź pomiędzy mężem i żoną, czyli rodzicami. I staramy się w ramach fundacji do tego, żeby odbudowywać czy też umacniać więź małżeńską. Temu celowi służy choćby kurs małżeński, który już prowadzimy w ramach tej fundacji. To są takie randki małżeńskie. Trwa to 8 tygodni, raz w tygodniu spotkanie. Cieszy się taką dużą popularnością.
Na taką randkę małżeńską, niezależnie od stażu małżeńskiego, można przyjść?
Tak, tak. Tylko trzeba najpierw się zgłosić. Przyjmujemy tylko 10 par, bo chcemy, żeby to miało taki wymiar bardziej ekskluzywny, ale nie ze względu na ekskluzywność całego spotkania, tylko ze względu na to, żeby zachować pewną atmosferę tych spotkań. To są spotkania przy stoliku, przy świecy, z jakimś poczęstunkiem i same pary małżeńskie, które wcześniej przeszły przez taki kurs, prowadzą te doświadczenia. To jest fundacja, właśnie więź małżeńska. Myślę, że kilka projektów jest takich bardzo ciekawych, choćby w ramach fundacji. Teraz mamy taką akcję Kobieta Niezawodna i zachęcamy panie, żeby sobie przypomniały, jak to się robi na szydełku czy na drutach. A celem jest to, aby przygotować jak najwięcej ciepłych czapek, czapeczek, czy bucików, czy pantofelków dla dzieci, dla noworodków z domów samotnej matki w całej naszym kraju, ale też myślę, że jeżeli będzie, to i podzielimy się na misjach tymi darami. I muszę powiedzieć, że jest dość spory odzew nawet, już chyba 2 czy 3 kartony takich czapeczek mamy. Więc to jest to, czym się zajmujemy teraz tak na co dzień. Niedługo wakacje, a jak wakacje, no to ewangelizacja w Beskidach, to zapraszamy na góry, na szczyty gór, na liturgię Eucharystii w samo południe, czy też do namiotu łaski na kolejne rekolekcje, które będziemy przeżywać w namiocie w poniedziałki wakacyjne. No to jest takie nasze doświadczenie już kilkuletnie i myślę, że coraz więcej osób korzysta z tej formy i wypoczynku, i doświadczeń religijnych, ze względu na to, że no, w minionym roku szacujemy, że ponad 5 tysięcy ludzi wyszło na szczyty gór, żeby razem z nami się modlić. Więc jest to taka duża radość. Rychwałd teraz przygotowuje się do tej wielkiej uroczystości. Będziemy gościć kardynała Roberta Sarach. Jest on prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, więc to też takie wielkie wydarzenie. Jeszcze go chyba nie było na terenie naszych diecezji, więc po raz pierwszy będziemy mogli gościć kogoś, kto no, decyduje o tym, jaki ma być wymiar Kościoła dzisiaj.
23, warto o tym powiedzieć, lipiec.
23 lipca, godzina 11. Na pielgrzymów będą czekały zespoły, najpierw folklorystyczne z Fundacji Braci Golców, będą witać wszystkich pielgrzymów przy wejściu do kościoła. Następnie rozpocznie się liturgia Eucharystii z ogłoszeniem tytułu Bazyliki i po tej liturgii będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy na frontonie ściany kościelnej, a później wieczorem już w takim gremium może bardziej kameralnym, bardziej parafialnym mały koncert już w nowej ogłoszonej bazylice o godzinie 20.
Dziękujemy bardzo za tę informację. Drodzy Państwo, jak słyszeliście, w Rychwałdzie u Matki Bożej można odpocząć, pomodlić się i zaczerpnąć pełni życia u franciszkanów, ojca Kocajny i jego współbraci. Dziękujemy za tą rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ostatnią niedzielę maja 28 odbyła się coroczna pielgrzymka mężczyzn do piekar śląskich. Był tam też Max Pryga. Maxie, podziel się swoją refleksją, swoimi wrażeniami.
Wrażenia są duże, ponieważ byłem na tej pielgrzymce pierwszy raz. Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza, że poruszane są te kwestie społeczne, a więc to, czym Akcja Katolicka również w swoim charyzmacie się zajmuje. Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn do piekar skupiła się na takich tematach społecznych jak wolne niedziele, czyste powietrze i trzeźwość. Była też mowa o metropolii, a więc o tej ustawie metropolitalnej dla województwa śląskiego. Gościem honorowym pielgrzymki był prezydent Andrzej Duda. Centralnym punktem uroczystości była oczywiście msza święta, sprawowana przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. Homilię taką bardzo społeczną właśnie o wolnych niedzielach, o trzeźwości, o tych takich ważnych kwestiach społecznych wygłosił arcybiskup Józef Kupny z Wrocławia. Natomiast wszystkich bardzo gorąco przywitał gospodarz miejsca, arcybiskup Wiktor Skworc, i on bardzo właśnie mocno zaakcentował temat wolnej niedzieli. Mówił do zgromadzonych mężczyzn, no bo to jest przede wszystkim męska pielgrzymka, choć oczywiście kobiety też były, że niedziela jest Boża i nasza. Mówił, że niedziela to jest Dzień Boży, ale jest to także dzień Dies Homini, po łacinie, który jest poświęcony rodzinie, który jest poświęcony odpoczynkowi, jest poświęcony na taki spokój wewnętrzny, nie pracowanie i tak dalej, i tak dalej. A więc wiele takich bardzo istotnych, ważnych społecznie kwestii zostało poruszonych. No, z mojego osobistego punktu widzenia bardzo cenna sprawa, bardzo duża wartość i każdego mężczyznę zachęcam. Ja byłem pierwszy raz i myślę, że jak tylko zdrowie i Boża opatrzność pozwoli, to w przyszłym roku również będę.
Ilu mężczyzn było Madonny w piekarach?
Kilka tysięcy ludzi na tym kalwaryjskim wzgórzu piekarskim, kilka tysięcy ludzi, i pokazała się też ta siła Kościoła Śląskiego, prawda? My teraz mówimy o 25-leciu diecezji bielsko-żywieckiej, która była przecież wcześniej podzielona, nie? Na dwie diecezje, na diecezję, archidiecezję krakowską i diecezję katowicką. I tutaj ja wywodzę się bardziej z tego Kościoła krakowskiego, bo jestem mieszkańcem tych parafii, które należały do archidiecezji krakowskiej. I tutaj mogłem zobaczyć taką fajną specyfikę właśnie tej śląskiej wiary. Były nawet modlitwy wiernych po śląsku i to takie zaangażowanie społeczne tych chłopów ze Śląska, no coś takiego bardzo fajnego i budującego. Mnie się osobiście bardzo podobało.
Serdecznie dziękuję Ci za te relacje. Już dzisiaj zapraszamy za rok do piekar śląskich.
Tak jest. Wszystkich zapraszamy serdecznie. Bóg zapłać.
Krótko i prosto o grzechu z rozważań księdza Marka Dziewieckiego. Dzisiaj o grzechu Adama i Ewy. Początkiem grzechu jest uleganie iluzji, że szczęście da się osiągnąć w wygodny i łatwy sposób. Szukanie takiego łatwego szczęścia to nic nowego. To nie wymysł ludzi nowoczesnych i postępowych w XXI wieku, lecz powtarzanie najstarszych błędów, które popełniono już na początku historii. To naśladowanie nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Często ich pierwszy grzech rozumiemy w naiwny sposób. Myślimy, że było to jedynie zerwanie jakiegoś owocu, a owoce są przecież dla nas czymś zdrowym i dobrym. Biblia wyjaśnia nam, że w rzeczywistości chodziło o coś zdecydowanie ważniejszego. Bóg nie zakazał zrywania jabłek, pomarańczy czy kiwi, lecz ostrzegł przed zrywaniem owocu z drzewa poznania dobra i zła. Innymi słowy, Bóg już pierwszym ludziom wyjaśnił, że chce im pomagać w odróżnianiu dobra od zła, a zatem tego, co prowadzi do szczęścia, od tego, co prowadzi do rozczarowania i nieszczęścia. Pierwsi ludzie nie posłuchali Boga i przecenili swoje możliwości. Wmówili sobie, że bez pomocy Stwórcy odróżnią to, co dobre, od tego, co złe, i że sami staną się jak Bóg. Czy można wyobrazić sobie łatwiejsze szczęście niż przekonanie, że cokolwiek zrobię, to ja sam będę decydował, czy to coś jest dobre, czy
złe. To oczywiste, że im większe zacznę czynić zło, tym bardziej będę wmawiał sobie i innym ludziom, że czynię dobro i że już w ogóle nie ma potrzeby odróżniania dobra od zła, bo wszystko, przynajmniej wszystko to, co ja czynię, jest przecież dobre, bo ja tak uważam i już. Rzeczywistość przypomina nam, że to Bóg, a nie Adam i Ewa, ma rację. Gdyby bowiem wszystkie sposoby postępowania były jednakowo dobre, to wszyscy ludzie byliby szczęśliwi. Nie byłoby ludzi uzależnionych, zrozpaczonych, agresywnych. Nikt z nas by nie cierpiał. Nikt też nie miałby żalu do bliźnich czy do samego siebie. Nikt by nie mówił: gdybym tylko mógł cofnąć czas, to postąpiłbym zupełnie inaczej. Życie jak rzeźbiarz ciosami dłuta wyrzeźbia z nas ludzi. Czasem zimną bryłę trudno uczłowieczyć, raz zrobioną rysę zaokrąglić w uśmiech, a czasem maleńka kropelka kamienia cierpieniem zostaje, opiera się dłutu. I życie, i kamień w łzę, wstydliwe dzieło ziemi zapatrzone, nie mogą w lustrze odróżnić swych twarzy. To wszystko, co przygotowaliśmy w czerwcowym wydaniu naszego czasu. Żegnają się z Państwem
ksiądz Jarosław Fijołek,
Sylwia Strządała,
Joanna Strządała
i Max Pryga
oraz Eugeniusz Jachym. Dziękujemy za uwagę, za wspólnie spędzone chwile. Życzymy radości oraz Bożego błogosławieństwa i do usłyszenia w drugą niedzielę lipca.
Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie akcji katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel, święty Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.